Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy do wysłuchania.
Ojciec Święty Franciszek w poniedziałek zaapelował o zakończenie konfliktu w Syrii. Wyraził nadzieję, że do pokoju przyczyni się międzynarodowa konferencja Genewa II.
Jednocześnie w Papieskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie osobistości świata polityki, dyplomacji, kultury i ekonomii na temat sytuacji w Syrii. Debacie przyświecało hasło Syria. Czy możemy pozostać obojętni?
Papież Franciszek, zwracając się do przedstawicieli akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej Korpusu Dyplomatycznego, przypomniał, że miniony rok przyniósł na świecie wiele zniszczenia i śmierci.
Ile bólu, ile rozpaczy powoduje zamknięcie w sobie, które stopniowo przybiera oblicze zawiści, egoizmu, rywalizacji, głodu władzy i pieniędzy, oświadczył.
Papież nie traci nadziei na zakończenie konfliktu w Syrii. Wyraził przekonanie, że aby do tego doszło, potrzebna jest odnowiona wspólna wola polityczna. Przypomniał też o konieczności pełnego poszanowania prawa humanitarnego w Syrii.
Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie apelował o zakończenie wojny w Syrii na Bliskim Wschodzie. Ogłoszona przez papieża modlitwa o pokój w Syrii w ocenie wielu zapobiegła wybuchowi globalnej wojny, mówi profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Wielu ma przekonanie, że nie tylko jest to autorytet dla świata chrześcijańskiego, ale w jakimś sensie również dla innych religii. W związku z czym, no jeśli jakaś szansa jest na pokój w Syrii, czy pokój na Bliskim Wschodzie, no to być może tego typu inicjatywy najbardziej to wróżą. Tam zaognienie jest tak duże, poczucie krzywdy wzajemnej tak daleko posunięte. Pamiętajmy, że to jest zupełnie też inny obszar cywilizacyjny, jeśli bierzemy pod uwagę kraje islamskie, kraje arabskie. Zwykle tam porządek zaprowadzano za pomocą siły. Tutaj po pierwsze to się nie da już w tej chwili, bo mamy te siły dosyć porównywalne, więc trzeba szukać autorytetu zewnętrznego. Daj Boże, że tego typu inicjatywa w jakiś sposób wpłynie na stronę konfliktu po to, żeby sytuację uciszyć.
Z danych Syryjskiego Obserwatorium do Spraw Człowieka wynika, że miniony rok był najkrwawszym w czasie tej wojny.
Zginęło ponad 73 tysiące osób, z czego blisko 22,5 tysiąca to ludność cywilna.
I zmieniamy temat. Do prokuratury okręgowej w Warszawie trafiło zawiadomienie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj wobec telewizji Trwam.
Początkowo zawiadomienie w tej sprawie posłowie Solidarnej Polski skierowali do prokuratury generalnej. Ta poinformowała w piśmie o przekazaniu sprawy właściwej miejscowo prokuraturze w celu rozpoznania.
W zawiadomieniu posłowie podnieśli sprawę zaniechania przez UKE rozpatrzenia wniosku Fundacji Lux Veritatis dotyczącego zmiany decyzji o rezerwacji częstotliwości dokonanej w 2011 roku na rzecz telewizji publicznej.
Obecna decyzja świadczy o tym, że prokurator generalny postanowił nie odrzucać naszego zawiadomienia, tylko podać wstępnej kontroli tę sprawę. No nas ta sytuacja cieszy, aczkolwiek trzeba być bardzo czujnym, bo w wielu przypadkach tak bywało, że prokurator generalny przekazywał, a potem prokuratura okręgowa nie zawsze te postępowania wszczynała, czy nie zawsze widziała znamiona takiego przestępstwa. Mam nadzieję, że prokurator każdoczesny, który otrzyma tą sprawę, będzie ją rozpatrywał w sposób rzetelny, wolny od uprzedzeń politycznych, kulturowych i religijnych i w sposób merytoryczny wyjaśni, dlaczego szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwleka z rozpatrywaniem poszczególnych wniosków Fundacji Lux Veritatis.
Mówiła poseł Solidarnej Polski Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.
Przypomnijmy, od 9 stycznia 2013 roku, kiedy Fundacja Lux Veritatis otrzymała koncesję, nadawanie programu telewizji Trwam w sygnale multiplexu pierwszego nie jest możliwe, ponieważ w dalszym ciągu dysponentem przynależnych jej częstotliwości jest telewizja publiczna.
Dzieje się tak pomimo upływu kilku miesięcy, od kiedy prezes UKE powinien z urzędu dokonać zmiany decyzji rezerwacyjnej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, powiedział poseł Andrzej Romanek.
My uważamy, że takie postępowanie jest sprzeczne nie tylko z przepisami kodeksu postępowania, ale z podstawową zasadą państwa prawa, praworządności, bo organy administracji powinny z urzędu, co jest niezwykle istotne, działać na podstawie i w granicach prawa, skoro jest koncesja, a warunkiem koniecznym do nadawania była ta koncesja, to telewizja publiczna powinna tę częstotliwość zwolnić. Obowiązkiem prezesa było tego dopilnować. Wniosek został złożony, prezes niestety tego obowiązku nie dopełnił. Termin maksymalny to jest termin miesięczny, a przecież upłynęło już kilka miesięcy, mamy rok 2014. Ile można czekać? To jest element kolejny, element retorsji w wobec Fundacji Lux Veritatis i Telewizji Trwam.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, by Polacy finansowali działalność misyjną nie tylko mediów publicznych, ale także prywatnych podmiotów.
Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z opłaty audiowizualnej, która ma zastąpić obowiązujący teraz abonament radiowo-telewizyjny.
Zgodnie z założeniami projektu ustawy opłata audiowizualna byłaby obowiązkowa i powszechna. Roczny koszt blisko 100 zł ponosiłby każdy, kto ma możliwość odbioru programu. Obecnie trwają analizy prawne nowych zapisów.
W pierwszym roku obowiązywania opłaty minimum 10% dochodów z niej miałoby być przeznaczone na dofinansowanie programów misyjnych realizowanych przez podmioty prywatne. Ta kwota w przyszłości miałaby być zwiększana.
Takich rozwiązań jak częściowe finansowanie mediów prywatnych nie ma w krajach europejskich, mówi medioznawca Hanna Karp. Dodaje, że celem działania stacji prywatnych jest zarobek, a nie misja.
W tej sytuacji wspomaganie telewizji komercyjnych, prywatnych, pieniędzmi zebranymi od obywateli, często przecież nie należymy do społeczeństwa bogatego, wręcz przeciwnie, to jest rzecz zupełnie niezrozumiała i nie wiemy dlaczego, z jakiego powodu mamy wspierać tych, którzy traktują media jako właściwie fabryki do zarabiania pieniędzy. Po drugie jest też pytanie, co właściwie tak naprawdę jest drugim dnem tego typu rozwiązania, bo tutaj należy spodziewać się, że jednak jeżeli tak rzeczywiście będzie, to z pewnością działały tu jakieś drugie siły, jakiś lobbying, czyli jakieś wpływy tych, którzy są właścicielami mediów prywatnych.
Poseł Anna Sobecka, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, stwierdziła, że pieniądze dostałyby stacje poprawne politycznie, które przedstawiają antypolskie postawy.
Wiemy, że chociażby w mediach brytyjskich tak jest, że firmy prywatne, podmioty komercyjne, które ubiegają się o nadawanie, pozwolenie, otwieranie chociażby swoich stacji, muszą złożyć odpowiednie deklaracje, że będą część realizowanego programu, będzie miało charakter misyjny. I wcale to nie oznacza, że stacje te, czy różnego rodzaju podmioty Wielkiej Brytanii korzystają z pieniędzy abonamentowych. Po prostu pozwolenie, samo otrzymanie koncesji warunkowane jest nadawaniem programów misyjnych. I tutaj takie łagodzenie sprawy, że oczywiście media komercyjne będą otrzymywały część dotacji z pieniędzy państwowych, publicznych, ale będą dawać nam programy misyjne. Jest to nieporozumienie, dlatego że takich rozwiązań również nie ma w Europie.
Polacy coraz bardziej się zadłużają. Zadłużenie prywatne Polaków za ubiegły rok sięgnęło już blisko 500 miliardów złotych, w tym kredyty przeterminowane 40 miliardów złotych, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość.
Tak gigantyczne długi wynikają z lichwiarskich pożyczek parabanków i spekulacyjnych kredytów zaciąganych we franku szwajcarskim i generalnie z kosztownych kredytów, powiedział na konferencji przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak.
Dodał, że problem zadłużenia prywatnego dotyczy blisko 2 milionów Polaków. Ich sytuację, jak stwierdził, poprawiłaby m.in. likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego.
To formuła, która przetrwała z czasów PRL-u. To formuła, która daje prywatnym instytucjom, prywatnym firmom, jakimi są banki, możliwość działania władczego, możliwość egzekwowania nie poprzez rozpoznanie przez sądy długów, tylko bezpośredniego od wierzycieli. Chcieliśmy, żeby ten relikt komunizmu został zlikwidowany. Otóż pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w czerwcu ubiegłego roku i tylko 4 głosami ten projekt został uchroniony przed odrzuceniem, ale jakie są dalsze jego losy? Otóż tkwi komisji. Ja zwrócę się do pani marszałek Sejmu o to, żeby wpłynęła na przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, tak żeby ten projekt ustawy, prace nad nim nabrały biegu.
Tymczasem rząd chce stworzyć fundusz mieszkań na wynajem. Fundusz ten chce wykupić 20 tysięcy mieszkań z rynku pierwotnego, czyli od deweloperów, zwrócił uwagę dr Jerzy Bielewicz. Przewodniczący Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek zaznaczył, że sytuacja ma miejsce, gdy deweloperzy są w trudnej sytuacji.
Również te największe spółki giełdowe, gdzie banki wzywają deweloperów do spłaty zadłużenia, gdzie deweloperzy na swoich rodzimych rynkach przestają spłacać obligacje, które tam wydali. W takiej sytuacji banki boją się ich kondycję finansową i starają się lobować, żeby ci deweloperzy mogli sprzedać ten backlog mieszkań, które są na rynku. Tak się dziwnie składa, że około 3% według oficjalnych danych frankowiczów nie spłaca w tej chwili swoich zobowiązań wynikających z kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Te 3% to jest około 20 tysięcy i właśnie tyle mieszkań ma zakupić za 5 miliardów złotych w ciągu najbliższych 2 lat fundusz w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego za pieniądze podatników.
Jerzy Bielewicz ocenił, że jest to bezpośrednie wsparcie systemu bankowego.
Jest to pomoc państwa dla systemu bankowego. Jest to karygodne w związku z tym, że to, co słyszymy na co dzień, system bankowy w Polsce ma się dobrze. Podczas gdy z racji swojego doświadczenia znam wielu bankowców, z którymi rozmawiam, ale też osoby, które przychodzą do Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, skarżyć się na system bankowy. Otóż te 40 miliardów złotych przeterminowanych zobowiązań w systemie finansowym w Polsce to jest suma kilkakrotnie zaniżona.
Opóźnienia, niewłaściwy nadzór i złe regulacje to zarzuty Najwyższej Izby Kontroli w sprawie łupków.
Izba krytycznie oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce.
Kontrolerzy wytykają, że tylko 3 osoby wydawały i nadzorowały 100 łupkowych koncesji. A jeśli dodać opóźnienia prac nad nowymi przepisami, to dopiero za 12 lat mamy szansę dowiedzieć się, ile gazu mamy w łupkach.
Przygotowywane zmiany prawa, ustawy, która dotyczyłaby poszukiwania gazu łupkowego i przepisów dotyczących opodatkowania kontrolowanej działalności, zatrzymały się na etapie uzgodnień międzyresortowych i licznych konsultacji społecznych. Nie powołano dotąd ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów pełnomocnika rządu, który koordynowałby wszystkie prace w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Mimo deklaracji o priorytetowym traktowaniu poszukiwań złóż gazu, Ministerstwo Środowiska nie potrafiło właściwie zorganizować prac resortu, tak by te zadania deklarowane jako priorytetowe były realizowane stosownie do ich rzeczywistego znaczenia dla państwa.
Mówił Paweł Biedziak, rzecznik Izby.
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje też, że postępowania administracyjne w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie gazu z łupków były prowadzone przez resort środowiska nierzetelnie i przewlekle.
Według kontrolerów działania w kierunku ustalenia zasobności krajowych złóż gazu łupkowego nie doprowadziły dotąd do wiarygodnego oszacowania ich wielkości.
Profesor i poseł Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, podkreśla, że wniosek o taki raport złożył już 2 lata temu.
Jak dodaje, sprawę łupków dobiło wycofanie się rządu z projektu powołania Polskiej Służby Geologicznej, która nadzorowałaby i tworzyła spółki z firmami, które inwestowały w ten surowiec.
Czyli my wkładamy raportem swoje koncesje i mamy od razu czasami większościowy udział w zeszłej jakości koncesji. Ale niestety tak się nie stało i w tej chwili państwo, w mojej opinii, zamiast wziąć około 100 miliardów złotych za koncesję na poszukiwania, jeśli miały być wydane na takich warunkach, wzięło łącznie około 40 milionów złotych. Państwowe firmy ponoszą całe koszty poszukiwań, inni nie, albo bardzo mało i czekają. Dlatego jeszcze doszło to, że około 30, w mojej opinii, procent koncesji na poszukiwania w tej chwili jest w rękach jednego człowieka, George'a Sorosa, czyli znacznie więcej niż posiada Skarb Państwa, licząc udziałami. Więc to po prostu wszystko, co zrobiono w latach 2008-2011, to było antypolskie zupełnie, sprzeciw interesowi państwa.
Na 38 milionów złotych Ministerstwo Gospodarki oszacowało koszt udziału Polski w światowej wystawie Expo 2015 w Mediolanie.
Do jej rozpoczęcia pozostało niecałe 16 miesięcy. Wciąż nie wiadomo, skąd rząd weźmie pieniądze potrzebne na zorganizowanie naszej ekspozycji.
Polska zdecydowała się na uczestnictwo w wystawie Expo na początku grudnia jako przedostatni kraj. Za nami zgłosiła się jedynie Bośnia i Hercegowina.
W związku z tym będzie bardzo mało czasu na przygotowanie godnego miejsca wystawienniczego, takiego, które będzie stosownie promowało polskie atuty, mówi poseł Max Kraczkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki.
Poprzednie podobne imprezy i przygotowanie haseł reklamujących nasz kraj zajmowały około roku. Przygotowania zajmowały około 2 lat do takich imprez. Wszystko wskazuje na to, że gigantyczna kwota 38 milionów zostanie, jeżeli wyasygnowana z budżetu na przykład Ministerstwa Gospodarki, choć nie sądzę, żeby była przewidziana w budżecie, będzie wydawana pośpiesznie, właściwie bez sensu, bez jakiegoś większego celu, zgodnie z niechlubną tradycją tego rządu wydawania pieniędzy tak po prostu. Oprócz wielkiego wydatku po stronie podatnika będzie niewielki sukces, niewielka korzyść dla polskiej promocji edukacji, gospodarki czy zdrowia.
Od grudnia ubiegłego roku wskazany został komisarz generalny, który ma sprawować pieczę nad przygotowaniami do Expo 2015. Został nim prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.
Nawet on nie wie jeszcze, jakim dokładnie będzie dysponował budżetem na przygotowanie polskiej sekcji w Mediolanie. Z niecierpliwością czekam na tę informację, przyznał komisarz. Dodał, że trwają prace nad koncepcją programową, która będzie zawierała szczegółowy kosztorys.
Komisja Europejska nie zgodzi się na zmiany unijnych zasad wypłacania zasiłków rodzinnych imigrantom zarobkowym z innego kraju Unii Europejskiej, powiedział komisarz Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia Laszlo Andor. Dodał, że wszelkie zmiany w tej kwestii byłyby sprzeczne z zasadą niedyskryminacji.
Jeśli chodzi o tak zwany eksport zasiłków rodzinnych, to wykluczamy jakiekolwiek zmiany, które byłyby dyskryminacją pracowników z innego kraju Unii Europejskiej, płacących podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w kraju goszczącym, akcentował Andor, komentując brytyjskie żądania ograniczenia eksportu zasiłków na dzieci.
To, że w dobie kryzysu szuka się oszczędności, jest zrozumiałe, ale nieakceptowane jest to, aby robić to kosztem tylko wybranych grup obywateli, zwraca uwagę europoseł Konrad Szymański.
W całej Unii Europejskiej, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w Niemczech, w Szwecji, w Holandii, rośnie napięcie związane z tym, że tamtejsze systemy opieki społecznej są używane przez nie tylko obywateli tych państw członkowskich, ale również przez wszystkich, którzy korzystają ze swobody poruszania się, unijnej swobody poruszania się, podróżowania, podejmowania pracy w innych krajach Unii Europejskiej. To jest zrozumiałe, że w dobie kryzysu szuka się oszczędności i tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z taką właśnie działalnością. Natomiast oczywiście jest nieakceptowalne, żeby robić to kosztem tylko wybranych grup obywateli. Jeżeli Unia cokolwiek miała znaczyć dla obywateli, to między innymi możliwość podróżowania, między innymi równe prawa na wspólnotowym rynku, tak rynku pracy, jak i usług. Więc oczywiście to jest problem, który trzeba rozwiązać i trzeba tutaj zapewnić równość praw także polskich obywateli.
Europoseł Konrad Szymański dodaje, że to nie obywatele Polski są główną przyczyną napięć.
Przede wszystkim to jest związane z poszerzeniem strefy Schengen w ostatnim czasie o Rumunię i Bułgarię. I to jest, można powiedzieć, ta kropla, która przelała, która spowodowała, że we wszystkich tych wymienionych krajach, jak mówię, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, dochodzi do prób ograniczania dostępu opieki społecznej wobec obywateli innych państw członkowskich Unii.
Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu oburzenie wywołały w Polsce wypowiedzi brytyjskiego premiera Davida Camerona, który zasygnalizował, że prawo do zapomogi dla imigrantów na dzieci, które pozostały w kraju ojczystym, będzie jednym z punktów negocjacyjnych Londynu z Unią Europejską w sprawie nowego statusu członkowskiego Wielkiej Brytanii w Unii. Wskazał przy tym na polskie dzieci.
Z zapomogi przewidzianej w prawie unijnym korzysta w Wielkiej Brytanii 25,5 tysiąca polskich dzieci, co czyni je największą grupą wśród beneficjentów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.